tajemnice Pomorza.
Cofamy się w przeszłość po raz kolejny. Temat nie będzie przyjemny. O zbrodni porozmawiamy w Gdańsku i o karach. Za co można było trafić? Do katowni chyba, prawda? W Gdańsku.
No tutaj wachlarz, bym powiedział, przestępstw, który wchodził w grę, no był bardzo szeroki i począwszy od kar tych najbardziej surowych, kar śmierci, które...
Czyli na gardle.
Na gardle, prawda? A skończywszy na karach więzienia, czy też karach chłosty, czy też karach mutylacyjnych, bo takie też występowały, jeżeli mówimy o Gdańsku w okresie XVI-XVIII wieku. Kary mutylacyjne polegały na tym, że oskarżonemu na przykład wyrządzano szkodę w postaci na przykład obcięcia ucha, nosa bądź ręki. To też było motywowane tym, czego dany delikwent się dopuścił. Na przykład za kradzież, powiedzmy, mógł ponieść konsekwencje w postaci na przykład kary mutylacyjnej polegającej na obcięciu dłoni, którą dopuścił się kradzieży.
Tak to wyglądało w Gdańsku w wieku...
W okresie nowożytnym.
Zbrodniarze byli karani w różny sposób, no ale skąd było wiadomo, jaka kara komu przysługuje? Tak,
znaczy, oczywiście bardzo ciężko było w tym okresie udowodnić czyjąkolwiek winę i to jest szczególnie widoczne w czasie pożarów na przykład, jak sprawdzić, kto dopuścił się tego przestępstwa. A pamiętajmy, że na przykład pożary były wówczas częste z tego względu, że łatwo było podpalić dom, w którym dokonało się kradzieży bądź zabójstwa w celu zatarcia po prostu śladów zbrodni. Takie rzeczy po prostu stosowano nagminnie. Ciężko było znaleźć sprawcę takiego czynu. Nie mamy dzisiejszych technik, prawda, śledczych, które pozwoliłyby coś takiego wyjaśnić. Natomiast jeżeli już złapano jakiegoś delikwenta, to wówczas zajmował się dochodzeniem, tym całym procesem dochodzeniowym, oczywiście kat, który musiał udowodnić winę, no i miał ku temu cały wachlarz różnych możliwości pod postacią tortur, które...
No właśnie, niektóre były dość drastyczne, prawda?
Tak, te tortury były dość drastyczne, ale pamiętajmy o tym, że one były stricte regulowane prawnie i tutaj taki jest troszkę może stereotyp tego, że kat to jest taki człowiek, prawda,
bez serca
czy bez skrupułów. Pamiętajmy, że to, co robił kat i każde działanie z jego strony było regulowane ściśle właśnie prawem.
Jednym słowem, kat zajmował się wymuszaniem zeznań.
Tak, oprócz tego oczywiście pełnił wiele innych funkcji, między innymi chociażby oczyszczania miasta z padliny czy opróżniania miejskich szaletów. Oczywiście nie robił tego sam, tylko miał ku temu całą grupę pachołków. Kat zajmował się również medycyną i chociażby ze zwłok pozyskanych w wyniku egzekucji, no niekiedy drogą legalną bądź półlegalną albo nawet nielegalną, no pobierał różnego rodzaju narządy, które służyły mu do preparowania medykamentów, które potem sprzedawał po dość korzystnych cenach jako cudowne leki.
Leki z ludzkich zwłok?
Tak, leki z ludzkich zwłok. Dokładnie.
Chyba trafić pod topór albo stracić rękę to nie był problem.
No nie, to było ściśle regulowane oczywiście prawem i tutaj mamy taki system prawny jak Constitutio Criminalis Carolina, który właśnie regulował tego typu przypadki dla nowożytnego Gdańska, ale w wieku XVIII Gdańsk w wyniku drugiego rozbioru trafia pod panowanie pruskie i wówczas zaczyna obowiązywać tam pruskie prawo, czyli tak zwany Landrecht, czyli prawo, które zostało ustanowione w roku 1794.
Surowe, bo pruskie?
Wydawałoby się właśnie, że nie surowe. Dlatego, że pamiętajmy, że XVIII wiek to jest okres oświecenia, kiedy państwa absolutystyczne, które wprowadzają te nowinki oświeceniowe, starają się właśnie łagodzić te systemy karne.
To cofnijmy się jeszcze z tego XVIII wieku, skoro to prawo ulega złagodzeniu, a jakieś czarownice wcześniej palono w Gdańsku?
Palono czarownice i tutaj mamy liczne przykłady, nie tylko czarownice, tylko również sodomitów, czyli ludzi, którzy dopuszczali się, no takich byśmy powiedzieli z dzisiejszej perspektywy nawet zachowań dość traumatycznych, za takie coś również palono na stosie, tak? Chodziło o to, żeby po prostu wymazać z tego świata doczesnego to, co było po prostu takiego uwłaczającego, prawda?
I nagle przychodzi wiek XVIII i już jest lżej.
Już jest lżej, chociaż pamiętajmy o tym, że zdarzały się jeszcze cały czas jakieś takie dosyć okrutne kary, bo mamy dalej karę łamania kołem, która była w okresie nowożytnym popularna, ona dalej zostaje. Mamy karę dalej ścięcia, z tym, że już od początku XIX wieku już nie ścięcia mieczem, a toporem częściej. Im bardziej dążymy ku nowoczesności, tym mniej egzekucji kat wykonywał. W związku z tym ta wprawa posługiwania się mieczem katowskim, który wymaga no, dosyć dużych umiejętności, zanikała. Coraz częściej dochodziło po prostu do tego, że niewprawieni kaci wykonywali tą karę w sposób taki...
Nie taki jak należy.
Nie taki jak należy. A to groziło zagroziło po prostu ze strony tłumu tumultem i tym, że kat sam mógł stracić głowę w przypadku źle wykonanej egzekucji. Chodziło po prostu o to, że topór był dużo łatwiejszy w użyciu i nie wymagał tak wykwalifikowanych umiejętności, jakich właśnie wymagał miecz katowski. To jest zupełnie inny rodzaj właśnie narzędzia śmierci. No i mamy w tym czasie jeszcze w Gdańsku, poza tym łamaniem kołem i cięciem...
Cały czas mówimy o XVIII wieku.
Tak, XVIII-XIX wiek. Mamy jeszcze karę, między innymi na przykład spalenia na stosie.
To do kar jeszcze wrócimy za chwilę.
Tajemnice Pomorza.
Wracamy do XIX-wiecznego Gdańska już i rozmawiamy o zbrodni i o karze. To jaka zbrodnia i czym karana była w XIX-wiecznym Gdańsku?
Landrecht wyznaczał nam bardzo dokładnie, wręcz detalicznie, jaka zbrodnia podlega konkretnie jakiej karze. To obszerny zwód prawny, który pokazuje nam konkretne przypadki kar za dane zbrodnie. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że były stosowane także w XIX wieku w przypadku niezłapania na przykład zbrodniarza, kiedy udało mu się zbiec, kiedy na przykład umarł przed wykonywaniem zbrodni, czy po prostu nie można było go cieleśnie ukarać, to wówczas stosowano także kary na portrecie, karano jego wizerunek, prawda? Proces trwały bardzo, bardzo długo. Chociażby przykładem tego jest proces taki słynny, który miał miejsce w Cejnowach, w Chałupach, gdzie oskarżono o czary Katarzynę Cejnowę, którą poddano próbie wody. Pamiętajmy, to jest rok 1836, czyli praktycznie już pierwsza połowa XIX wieku. I na czele tego samosądu...
To wyjaśnijmy, na czym próba wody polegała.
Pławienie czarownicy, czyli wrzucanie jej do wody i sprawdzanie w ten sposób, jeżeli utonie, no to wówczas rzeczywiście jest niewinna. Jeżeli wypłynie, to znaczy, że jest czarownicą i wtedy należy się ją ukarać. Prawda? No
tak, i kłopotem to była suknia, bo ona przez to, że było obszerne.
Zdarzało się, że wypływały, tak. Ale tutaj mamy do czynienia z samosądem. Miejscowi po prostu dokonali zbrodni na kobiecie, którym oskarżono czary i zostali za to sądzeni w ramach pruskiego Landrechtu. To też już pokazuje nam pewne zmiany. Dochodzenie trwało 2 lata, zanim dopiero zapadł wyrok wobec Stanisława Kamińskiego, który został skazany jako przywódca całej tej akcji. Natomiast oczywiście nie stroniono też od tych kar właśnie brutalnych i mamy tego typu przykłady, chociaż bardzo często te kary były łagodzone.
Kiedy ostatni raz ktoś został skazany na spalenie?
Ciężko określić, kiedy dokładnie. W przypadku zasądzenia tej kary, ja mówię tylko o zasądzeniu, to udało mi się odnaleźć przypadek z lat 30. XIX wieku, kiedy to werblista garnizonu w Gdańsku dopuścił się właśnie podpalenia budynku mieszczącego się w okolicy dzisiejszego Madisona i w wyniku pożaru spłonęło 2 jego towarzyszy broni, którzy nie zdążyli opuścić na czas budynku. Udało się temu werbliście winę udowodnić i w pierwszej instancji został on skazany na karę poprzez spalenie na stosie i potem ten wyrok złagodzono w drugiej instancji, został skazany na karę śmierci, ale już nie poprzez spalenie na stosie, a poprzez ścięcie właśnie.
A kiedy to ucinanie rąk, nóg i innych części ciała zostało zniesione? Kiedy to zniknęło z prawa?
Kary mutylacyjne, to one zniknęły jeszcze w XVIII wieku w Prusach. Pozostałe takie kary, między innymi te takie okrutne publiczne kary śmierci i pozostałe kary, które były takie mało cywilizowane, to one zostały dużo bardziej złagodzone zwodem prawnym z 1851 roku, który w dużej mierze ucywilizował te poprzednie praktyki.
I to prawo zaczęło przypominać to nasze prawo.
Tak, możemy tak mówić, że to już zaczęło się zbliżyć do tych standardów, powiedzmy sobie, naszych. Było od tego też pewne wyjątki. Po wojnie mieliśmy też publiczne egzekucje.
Po II wojnie światowej.
Tak, chociażby kiedy były te wyroki na osobach, które nadzorowały więźniów w obozach koncentracyjnych.